Cześć, z tej strony Kamil Brzeski, nowy członek redakcji Eurowizja.org i w dzisiejszym odcinku naszego podcastu 12 punktów Eurowizja.org omówimy zakończony już hiszpański Benidorm Fest, porozmawiamy na temat stawki Witbiru, którą poznaliśmy 24 stycznia, a na koniec ocenimy losowanie podziału na połówki w półfinałach oraz logo, slogan Eurowizji 2022, która odbędzie się w dniach 10, 12 i 14 maja. Moimi i waszymi gośćmi dzisiejszego odcinka są Karol Bołotin.
Hola chicos y chicas.
Oraz Dawid Szwajcowski.
Cześć, witam, dobrego dnia, dobrego ranku.
Redaktorzy portalu Eurowizja.org, którzy m.in. odpowiadają za dostarczanie newsów dla was z ciepłej Hiszpanii oraz zimniejszej Ukrainy.
12 punktów. Podcast Eurowizja.org.
No dobrze. Co by nie przedłużać, rozpoczniemy od zapowiadanego Benidorm Fest, Eikenmosjon, który 29 stycznia miał swój finał i poznaliśmy w końcu zwycięzcę, a zwyciężczynią dokładnie została Chanel z piosenką Slow Mo. No i teraz Karol, jak oceniasz wybór Hiszpanów?
Muszę powiedzieć tak, że w chwili, kiedy opublikowano piosenki z Benidorm, Slow Mo było w jakiś sposób na mojej top liście, aczkolwiek nie widziałem tego utworu jako kandydata do zwycięstwa, jeżeli mam być absolutnie szczery. Dopiero w momencie, kiedy zobaczyłem pierwszy półfinał i Chanel wykonała Slow Mo na scenie, uderzyło we mnie to, w jaki sposób ten utwór jest nie tylko chwytliwy, ale także staging jest w pozytywny, dobry sposób przemyślany. To znaczy mamy tam zarówno wokal, który jak dobrze wiemy, przy choreografii nie jest łatwo i tańczyć, i śpiewać. Chanel udaje się to super. Do tego choreo samo w sobie jest naprawdę starannie przygotowane od A do Z. Wiadomo, w którym momencie trzeba kopnąć, w którym momencie trzeba się obrócić. Jest po prostu bardzo fajny obrazek i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i myślę, że Hiszpania ma naprawdę szansę, żeby zaistnieć w finale, a przynajmniej wyplasować się z tej drugiej dziesiątki, bo jak dobrze wiemy w ostatnich latach Hiszpania nie ląduje wyżej niż ponad 20 miejsce, także naprawdę trzymam kciuki.
Zgadzam się w zupełności, natomiast zanim ja ocenię, co się wydarzyło na Benidormie, to jeszcze chcielibyśmy wiedzieć, Dawid, jakie są twoje odczucia odnośnie wygranej. Miałeś okazję w ogóle obejrzeć Benidorm Fest?
Na żywo nie oglądałem, natomiast zaznajomiłem się z piosenkami po finale. I tak, występ Chanel jest kompletny od samego początku. Widać, że jest przygotowany od A do Z, tak jak wspomniał właśnie Karol. Choreografia już od pierwszego momentu jest widoczna na najwyższym poziomie. W ogóle jak się zaczyna występ, to już widać, że on będzie bardzo ekspresyjny. Widać dużo ruchu, dużo właśnie takiej kobiecości latynoskiej. Wiadomo, że jeszcze Chanel jest w ogóle pochodzi z Kuby, więc troszkę dodaje nam tutaj tych ruchów latynoamerykańskich czy tam karaibskich, więc to też jest bardzo fajne. I co mogę powiedzieć? Tak jak powiedział Karol powiedział, że w drugiej dziesiątce ląduje Hiszpania, nawet ona w trzeciej dziesiątce lądowała przez ostatnie lata częściej. No bo jakbyśmy sobie liczyli, no to poniżej 20 miejsca to już jest ta trzecia dziesiątka. Więc mam nadzieję, że w końcu się Hiszpanii uda, bo rzeczywiście na to zasługuje. Może nie jest to utwór, który można słuchać sobie w nieskończoność, nie wiem, na playlistach. Natomiast jak się ogląda razem z występem na żywo, wygląda to mega, mega profesjonalnie. Także trzymam kciuki za Hiszpanię.
Okej, no to jak ja bym miał dołożyć swoje 5 groszy tak zwane, no to ja jestem zachwycony. Tak jak wspomniałeś wcześniej, że nie puszczałbyś sobie tego na playliście, tak ja od momentu pojawienia się Chanel i jej piosenki Slow Mo, tak po prostu dzień w dzień, do prysznica, do wszystkiego słuchałem jej do znudzenia i wierzyłem w to, że ona wygra, aczkolwiek obawiałem się, że Hiszpanie jednak zagłosują na Rigobertę, która była dość popularna już na tym etapie, zwłaszcza jej piosenka, która poleciała w którymś z hiszpańskich seriali. Nie chcę teraz tutaj zarzucić tytułem, bo nie pamiętam. Natomiast, no słuchajcie, jeżeli występ zaczyna się od szpagatu w męskich ramionach, no to już wiesz, że możesz się spodziewać tylko jakby wyższej poprzeczki z każdą następną sekundą utworu. I Chanel to jest po prostu kompletny jakby opakunek wszystkiego. Mamy tutaj i utwór, i występ przygotowany praktycznie na Eurowizję. Tutaj chyba nie trzeba za wiele zmieniać. Bardzo mi się podobają te stroboskopowe światła i ujęcia, właśnie te slow-mo, które przekazują tytuł piosenki. I byłem zaskoczony naprawdę, że Chanel tak dobrze śpiewa pomimo tych wszystkich ruchów, które tam wykonuje, a umówmy się, niektóre były no dość gorące, więc...
Akrobatyczne.
Akrobatyczne, dokładnie. No tak, to jest pikanteria, to jest coś, co moim zdaniem Hiszpanii brakowało. Jest tam mimo wszystko moim zdaniem autentyczność, bo to widać, że ona jest gorącą dziewczyną, ma w sobie to wszystko, ten power, tą siłę i nie jest to udawane. Natomiast wiem, że wybór Chanel podzielił fanów Eurowizji, bo oczywiście część chciała Tansiu Geiras, niektórzy chcieli Rigobertę, niektórzy Raidena, a jakbym miał was się zapytać o wasze top 3 z wieczoru z Benidormu finałowego, to jakie to by było top 3? Karol.
Wiesz co, muszę powiedzieć, że zacznę trochę od czegoś, co mnie zawiodło, czyli od występu Tansiu Geiras, ponieważ jeżeli mam być otwarty, to od chwili, kiedy ja usłyszałem ten utwór, ja powiedziałem, tak, to jest ten typ muzyki, który do mnie przemawia, bo ma w sobie coś oryginalnego, jest to wykonywane w języku galicyjskim, jest to też utwór taki, wiele osób porównywało to trochę do ścieżki dźwiękowej z Gry o Tron i faktycznie, gdy to pierwszy raz przesłuchałem, to po prostu miałem ochotę wsiąść w autokar, pojechać w jakiś kraj z rejona basenu Morza Śródziemnego, znaleźć jakieś stare ruiny, wdziać się w jakąś starą togę i czekać, jak okręty wroga po prostu nadpłyną. Oczywiście w moim przypadku to nie za długo mój Ford by wytrzymał, bo bym zapomniał podnieść most zwodzony, ale nieważne. W każdym razie Tansiu Geiras były moim absolutnym faworytem do wygranej. Ale gdy zobaczyłem występ w Benidorm, stwierdziłem, nie, tam się dzieje za dużo. Dla mnie to jest po prostu bizantyjski rynek. Tam jest starożytny DJ, który ma po prostu dwa bębny, na których gra. Są tancerze, którzy, no nie wiem, mi to bardziej przypominało albo irlandzki River Dance, albo szkockie kilty, no nie wiem, w każdym razie to mi nie grało. Ich look, te tatuaże, które, nie wiem, kiedyś można było takie dostać razem z Bravo Girl. No nie wiem, no dla mnie to było po prostu przerysowane i w momencie, kiedy ja występ oglądałem, stwierdziłem, nie. Jeżeli dobry reżyser nie weźmie tego w swoje ręce w trakcie Eurowizji w Turynie, to podejrzewam, że one znowu polegną i Hiszpania będzie smarowała doły. Niemniej jednak jestem nadal fanem piosenki. Tak samo jak jestem fanem piosenki Raidena. Wiadomo, że rap i Eurowizja to jakoś tak w swojej historii nie miały ze sobą po drodze, powiedzmy. Jednak z drugiej strony uważam, że to był bardzo fajny, to był dobrze przemyślany występ, z tego biła taka fajna, taka pozytywna, męska energia i też samo przesłanie piosenki jest interesujące, ponieważ z tego, co udało mi się zrozumieć, to piosenka opowiada między innymi o tym, żeby nie zgadzać się z pewnego rodzaju hipokryzją, żeby nie narzekać na swoją sytuację. Nawet tytuł piosenki, jeżeli się nie mylę, jest to dosyć, zawiera w sobie słowo, które nie jest uznawane przez słownik jako typowo hiszpańskie słowo, ponieważ jest wynalazkiem jak gdyby współczesnych czasów i odnosi się do tego, żeby nie płakać i jeżeli już zamierzasz narzekać i płakać, to pójdź sobie gdzie indziej. I to bardzo do mnie trafiło. Poza tym, no umówmy się, jak się ogląda taki występ, to po prostu aż chce się jechać do tej Hiszpanii i tańczyć do tego, mimo że to jest rap. Także dla mnie Raiden był absolutnie, czy Raiden, przepraszam, ja zawsze mówię na niego Raiden, nie wiem dlaczego, może to taki mój miły pseudonim dla niego, ale to jest absolutnie mój numer drugi. A jeżeli chodzi o miejsce pierwsze, no to po występie zadecydowała po prostu Chanel, że slow-mo to jest po prostu to. I wydaje mi się, że jeżeli ten akcent na to slow-mo, zarówno w występie, jak i później w jakiś sposób, to no nie wiem w jaki sposób, ale uczyni z tego taki element charakterystyczny. Ona w momencie, kiedy otrzymała od Blasa Kanto tą statuetkę ze swoimi tancerzami, też uniosła to do góry, komentując, że zróbmy to w slow-mo czy coś takiego. Także wydaje mi się, że to jest bardzo fajny taki chwyt marketingowy i też można by to wykorzystać w Turynie. Także to jest moje top 3 i muszę się przyznać, że jakiś sentyment do Rigoberty mi pozostał. Słuchając tego w MP3 myślałem sobie, okej, spoko, ale trochę męczące. Jednak kiedy obejrzałem występ, który do tej pory wywołuje u mnie takie myśli, o co tak naprawdę Kaman, to miało coś w sobie. I te piersi, i ta w pewnym momencie, że ona zdzierają z niej tą sukienkę i pojawia się ta bielizna z bawełny przemysłowej, no po prostu bajka to była dla mnie. Także Rigoberta to jest taki mój numer czwarty i tak wygląda właśnie moje top.
Okej, okay, czyli Tanshu Geiras, Raiden, Chanel i gdzieś tam za top 3 Rigoberta, tak? Dobrze.
Dokładnie.
Dawidzie, a twoje top 3?
Ja na pewno będę mieć troszkę mniej do powiedzenia na temat hiszpańskiego finału niż Karol. Natomiast no, dla mnie faworytką była Chanel od samego początku. Widać tutaj w końcu takie prawdziwe hiszpańskie fuego. To jest coś, czego rzeczywiście Hiszpanii brakowało. Natomiast też zgodzę się z Karolem, że Tanshu Geiras też zasługiwało na to, żeby pojechać do Turynu, ze względu na to, że no na tej scenie działo się bardzo dużo i był to też taki występ ciekawy. Może rzeczywiście trochę za dużo przerostu formy nad treścią, natomiast no, występ Chanel był kompletny i to ona była zdecydowaną faworytką dla mnie. Natomiast jeżeli miałbym wybrać trzeci występ, to byłoby to Blanka Paloma. I to jest wszystko. Natomiast Tanshu Geiras i Chanel, no to były ponad wszystkimi według mnie.
Czyli Chanel, Tanshu Geiras i Blanka Paloma.
Dokładnie tak.
Muszę powiedzieć, jeżeli mogę się, że tak powiem, dorzucić, to Blanka Paloma też z mojej strony wyróżnienie, nie tylko z powodu na piękne imię, ale z powodu na to, że dla mnie to był występ magiczny w pewien sposób. Te wizualizacje wody w podłożu i do tego wizualizacje z tyłu dodawało to naprawdę taki element, jakbyś był zanurzony w jakiejś studni pełnej wody i tylko głos Palomy w jakiś sposób w tych promieniach białego światła prowadzi cię przez odmęty wody. Naprawdę bardzo bym wyróżnił. Chociaż przyznam się, że miałem trochę taki moment, w którym zastanawiałem się, w którym kierunku ta prezentacja sceniczna idzie. Jeżeli dla osób, które nie oglądały Benidorm Fest, z tyłu w pewnym momencie sukienka, którą ma na sobie Paloma, zostaje przez jakiś specjalny wyciągnik przyciągnięta do tyłu i w pewnym momencie uniesiona do góry i na tej właśnie sukni są puszczane wizualizacje wody. Ja w pewnym momencie się bałem, że ten wyciągnik pociągnie ją tak wysoko, że w pewnym momencie pociągnie ją za tą sukienkę i ona się biedna przewróci. Ale na szczęście się tak nie stało i naprawdę zgodzę się z Dawidem, spore wyróżnienie dla Palomy. Blanki.
Ja też się z wami zgadzam. To zaczynając od mojego top 3 od trzeciego miejsca, to była to właśnie Blanka Paloma, bo ona mnie totalnie zaczarowała. Po prostu wcześniej, przyznaję się, niestety nie miałem okazji obejrzeć pierwszego półfinału na żywo i nie oglądałem jej występu. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale podczas finału, gdy usłyszałem ją przede wszystkim, to było takie po prostu odcięcie mnie od wszystkiego. Momentalnie jakby zatraciłem się, nie wiedziałem, co się dzieje dookoła mnie. Byłem tak mocno skupiony na niej, na tym głosie, na tym przesłaniu, na tym właśnie takim morskim klimacie, mocno wodnym wręcz, że byłem no, zachwycony i pomyślałem sobie, że dziewczyna zdecydowanie zasługuje na top 3 tego wieczoru w mojej ocenie. Na drugim miejscu uplasowałem Tanshu Geiras, dlatego że była to energia, to przede wszystkim, tam był power, to były takie mocne kobiety, pewne siebie, które wiedziały, co chcą przekazać przez ten zaśpiew swój, natomiast no, bardzo zawiódł mnie występ sam w sobie, bo jakby był za bardzo dla mnie chaotyczny, ja nie za bardzo wiedziałem, na czym się skupić, nie wiedziałem, o co tam chodzi. I jakby odtrąciło mnie to całkowicie od tej piosenki, która nie jest zła i która myślę dobrze by sobie poradziła na Eurowizji, ale no przechodzimy do pierwszego miejsca, no przepraszam, ale dla mnie Chanel nie miała sobie równych, to po prostu był komplet, koniec, kropka, tu nie ma się nad czym rozwodzić, więc cieszę się bardzo, że tak się stało. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć odnośnie Rigoberty, że mam bardzo taki ambiwalentny stosunek do tej piosenki, do tego występu może, bo z jednej strony coś ta piosenka w sobie ma, że mi się podoba, z drugiej strony coś ma w sobie, że mi się nie podoba. Nie jestem w stanie się określić po żadnej ze stron. Natomiast no, ten występ dość specyficzny, bardzo taki teatralny. Nie do końca jestem przekonany, czy to Europa by zrozumiała, co tutaj Rigoberta ma na myśli. No ale nie dowiemy się, dlatego że Rigoberta nie jedzie, aczkolwiek no, chciałem tylko ją jakby też podkreślić, że jedna z ciekawszych jakby propozycji tego wieczoru na pewno, obok której nie da się obojętnie przejść, to bez wątpienia. I kończąc temat Benidorm Fest, chciałbym jeszcze pochwalić Hiszpanów za dwie rzeczy. Pierwsza, że naprawdę udało im się w czasie to ogarnąć, że nie czekaliśmy w nieskończoność na wyniki, a wiemy, że Hiszpanie uwielbiają przyciągać wszystko, co się tylko da w czasie i we wszystkim, więc brawo za to. No i dwa, wizualizacja jakby całego Benidorm Fest, rewelacja, naprawdę świeża, kolorowa, ciekawa, spójna. Naprawdę mam nadzieję, że ten format z nami zostanie na lata, bo już widać dużą poprawę w Hiszpanach i w ich wyborze chociażby, bo tak jak wcześniej wspomnieliście, konsekwentnie od 2015 roku Hiszpania niestety w tej trzeciej dziesiątce się znajduje. Czy zasłużenie, czy nie, to już nie mnie oceniać, bo każdy ma swoje gusta, natomiast myślę, że Chanel jest w stanie przebić w końcu tą złą pasę Hiszpanów i życzę jej z całego serca top 10 i myślę, że tak się stanie w Turynie. A jak będzie, to zobaczymy. Natomiast teraz konik Dawida Szwajcowskiego, ponieważ przechodzimy do ukraińskich preselekcji Witbir 2022, który organizuje w tym roku publiczny nadawca. Przypomnę, że w latach 2016-2020, jak się mylę, Dawid, to mnie popraw, tę rolę pełniło komercyjne STB przy współpracy PBC.
Dokładnie.
Więc
taki...
prawie tydzień temu ogłosił.
Tak, czyli z nadawcą publicznym, czyli z UA Perszy, z telewizją ukraińską UA Perszy. Natomiast od tego roku została zakończona to współpraca i UA Perszy, czyli Suspilne, tak to się nazywa po ukraińsku, organizują te selekcje Witbir samodzielnie, bez pomocy zewnętrznej.
W każdym razie ogłoszono listę uczestników i spośród wcześniej wyłonionych 27 chętnych do ścisłego finału, który odbędzie się, przypominam, 12 lutego, dostali się. I Dawid, jeżeli możesz tutaj jako swój konik podzielić się z nami, kto się w tym finale znalazł, będziemy wdzięczni.
Więc do finału trafiła ósemka wokalistów: Alina Pasz, Cloudless, Kalusz Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, Rock Solana i Wellboy. Jeżeli mógłbym zacząć tutaj opowiadać na temat, podzielić się swoją opinią na temat Witbiru 2022. Może zacznijmy od tego, że obecnie sytuacja na Ukrainie taka, wiecie, polityczna, no nie jest za ciekawa. Dużo ludzi właśnie się zastanawia, nawet Ukraińców, kurczę, jak ukraiński nadawca publiczny może zastanawiać się nad wyborem na Eurowizję, jak tutaj ze wschodu może dojść do ataku i agresji Rosji. Natomiast trzeba o tym pamiętać, że ta wojna na Ukrainie tak naprawdę ona już się toczy od 2014 roku, więc dla Ukraińców to nie jest nic nowego, że coś się tam dzieje za tą wschodnią granicą, więc po prostu to społeczeństwo chce być cały czas normalnie funkcjonować, bawić się tą Eurowizją, cieszyć się i bardzo dobrze, że poznaliśmy ósemkę Witbiru. Jest ona różnorodna i co najważniejsze według mnie, wszyscy czekają w Witbirze zawsze na skandale, których jest oczywiście w tym roku również niemało. Jeżeli chodzi o w pierwszy dzień, czyli w poniedziałek, została ogłoszona ósemka finalistów i już po pierwszym dniu wieczorem poznaliśmy, że Loud, czyli uczestnik Witbiru poprzednich lat, został zdyskwalifikowany ze względu na to, że jego piosenka została upubliczniona kilka lat wcześniej w nieco innej aranżacji, natomiast Suspilne, czyli UA Perszy, czyli telewizja ukraińska, powiedziała, że ona konsekwentnie będzie dążyła do tego, żeby Loud nie wziął udziału ze względu na to, że łamie regulamin Witbiru.
Tak, i właśnie, ja przepraszam, jeżeli mogę się tutaj wtrącić, chciałbym się zapytać, ponieważ to jest też taki temat, z którym ja się online często spotykam i z jednej strony, no nie wiem, są określone zasady, że nie wolno publikować utworów, które starają się o wyjazd na Eurowizję przed określoną datą, aczkolwiek w przypadku Lauda to on bronił się między innymi takimi argumentami, że to był utwór, który z jednej strony był wcześniej gdzieś tam upubliczniony, jednak była to zupełnie inna aranżacja i ten utwór brzmiał zupełnie inaczej i nie jest do końca ten sam utwór, który byśmy w Witbirze usłyszeli. Dlatego ja czasami się zastanawiam, jak to tak do końca jest. Czy faktycznie możemy artystę wyłączyć z rywalizacji o wyjazd na Eurowizję w momencie, kiedy to była, no może publikacja zbyt wcześnie, ale jednak inna aranżacja. Co ja chcę powiedzieć, dla mnie to jest troszeczkę taki niepewny temat, jak to do końca rozumieć i czy naprawdę trzeba być, chociaż zasady są zasadami i to EBU tak narzuca i nie możemy z tym polemizować, aczkolwiek a propos skandalów na Ukrainie, to mnie właśnie by ciekawiło, jakby to się potoczyło, gdyby dalej iść z tym argumentem, ale to taka moja mała odskocznia.
To zanim Dawid jakby będzie kontynuował swoją opowieść na temat Ukrainy, chciałbym tylko jeszcze zaznaczyć, że taką sytuację już mieliśmy. Była to sytuacja z Jamalą. Jej utwór został opublikowany wcześniej zdecydowanie i mimo wszystko została dopuszczona, a wręcz i wygrała Eurowizję. Dlatego Dawid, powiedz nam coś na ten temat, co ty o tym uważasz.
Do tej całej sytuacji oczywiście odniósł się Loud, który nie nawiązywał bezpośrednio do opublikowanej piosenki Jamali wcześniej, przed Eurowizją, dużo wcześniej, tylko nawiązywał do troszkę bardziej świeżego zwycięzcy Eurowizji, czyli do Duncana Lawrence'a, którego piosenka też została upubliczniona nieco wcześniej przed Eurowizją. I Loud troszkę jakby żałuje tej swojej decyzji, że rzeczywiście mógł rzeczywiście zgłosić inną piosenkę, ale w swoim wpisie na Instagramie nawet zażądał od ukraińskiego nadawcy publicznego, żeby wystąpił w preselekcjach, czyli w finale Witbiru, jako gość specjalny. Natomiast nie ma żadnej decyzji telewizji UA Perszy, czy zostanie to zaakceptowane. Wydaje mi się, że nie. Natomiast my wszyscy czekamy na te skandale i teraz tak, jeżeli chodzi o Lauda, to tutaj ten pierwszy skandal. Natomiast drugi skandal, o którym mało kto wie, to jest skandal związany z wokalistką Aliną Pasz. Bo w czwartek, w piątek, czyli oczywiście w tygodniu ogłoszenia finalistów Witbiru, okazało się, że Alina Pasz występowała na anektowanym przez Rosję Krymie po 2015 roku. A jak wiemy, w regulaminie telewizji UA Perszy jest dokładnie napisane, że nie można występować na Krymie. Ale żeby było też jasne, jak to wygląda z perspektywy prawnej, można przekroczyć granicę ukraińsko-rosyjską, czyli żeby wjechać na Krym ze strony Ukrainy. Natomiast jeżeli sobie ona, przypuśćmy, leciała z Kijowa przez Moskwę i potem leciała na Krym, to już jest nielegalne. Więc jedyne bezpośrednia i jedyna akceptowalne przejście graniczne jest między Ukrainą a Krymem. I teraz tak, ta wokalistka występowała rzeczywiście na Krymie po 2015 roku, natomiast nikt nie jest w stanie jej udowodnić tego, że rzeczywiście ona mogła w jakiś inny sposób dotrzeć na ten Krym niż przez granicę obwodu chersońskiego, czyli tego, który znajduje się tuż przy Krymie, i żeby wjechała na Krym. Także telewizja ukraińska oczywiście już skomentowała ten incydent, który oczywiście internauci już znaleźli i powiedziała, że nie są w stanie udowodnić w żaden sposób, że Alina Pasz nielegalnie przekroczyła granicę, więc na ten moment nie będzie ona zdyskwalifikowana. A jeżeli tutaj mielibyśmy wziąć takich trzech najbardziej topowych wokalistów uczestników Witbiru 2022, no to na tej liście właśnie znajduje się Alina Pasz, Kalusz Orkiestra i Wellboy. To jest taka, można by powiedzieć, wierchuszka ukraińskiej muzyki, może nie top of the top, ale jednak bardzo słynni wokaliści ukraińscy. I Alina Pasz właśnie w tej trójce się znajduje. Ona tworzy taką muzykę ukraińskojęzyczną przede wszystkim, zawierającą dużo motywów folklorystycznych. Więc jeżeli kolejna uczestniczka miałaby zostać wyrzucona z tego Witbiru, no to byłby już problem też dla nadawcy publicznego ukraińskiego, który też podczas swojej konferencji powiedział, że jeżeli ktoś będzie łamać regulamin, no to oni mają w razie czego listę zapasową, listę rezerwową wokalistów, których mogą sobie do tej stawki dodać. Natomiast nie ma wśród tych rezerwowych takiego topowego nazwiska, jak właśnie Alina Pasz.
To by było na pewno strzelenie też sobie w pewnym stopniu w stopę, jeżeli taką już utytułowaną wokalistkę wyeliminujemy z preselekcji tylko dlatego, że jej stopa pojawiła się na Krymie, niezależnie już w jaki sposób ona tam dotarła. I ja powiem szczerze, nie znam rynku ukraińskiego zbyt dobrze, ale Alina Pasz nagrywała m.in. z Tiną Karol, została zaproszona do kolaboracji na płycie i została również oceniona jako jedna z najbardziej obiecujących artystek młodej generacji na Ukrainie. Ja widząc jej poprzednie teledyski, właśnie tą inspirację folklorem, uważam, że Ukraina bardzo by dużo straciła, gdyby zabroniono jej występ, prawa udziału w Witbirze, więc no, cieszę się, że tak to zostało rozwiązane, Dawid.
Jeżeli jeszcze chodzi o piosenkę Aliny Pasz, Tiny Zabutych Predkił. Co to znaczy? To są, jeżeli tłumaczymy na polski, to znaczy cienie zapomnianych przodków. I oczywiście już Ukraińcy się śmieją, ha, 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 tutaj będzie znowu nawiązanie do Dżamali i do piosenki 1944, a jak wiadomo, Ukraina bardzo lubi taką nawiązanie w swoich utworach do historii. Natomiast czy tutaj będzie piosenka historyczna? Nie wiemy. Premiera utworu dopiero jest zapowiadana na 11 lutego, czyli przed dzień finału.
Dawid, cieszymy się, że podzieliłeś się z nami tymi informacjami, dlatego że jestem pewien, że ani ja, ani Karol byśmy do takich informacji nie dotarli i czekamy na rozwój sytuacji, bo jak wiemy, no, na Ukrainie się dzieje i nie możemy narzekać na pewno na nudę. Aczkolwiek, czy mieliście w ogóle okazję posłuchać którekolwiek z tych trzech utworów, które do tej pory znamy? Czyli przypomnę, jest to Cloudless All Be Alright, Michael Soul Demons oraz Roxolana Girls.
Ja miałem okazję przesłuchać wszystkie trzy kompozycje i muszę powiedzieć, że z Cloudless to jest dla mnie na obecny moment taki numer jeden. Jeżeli ja się nie mylę, oni już pojawili się w Witbirze. Jeżeli się mylę, Dawid, to mnie proszę popraw, ale oni byli właśnie uznawani wtedy za jednych z faworytów. I w mojej ocenie jest to bardzo fajny utwór, taki właśnie rock, pop. Może też opowiadam bzdury, ale chyba ich muzyka była w ogóle wykorzystana w kilku serialach czy produkcjach telewizyjnych na Ukrainie, także to nie jest newcomer, to jest już w jakiś sposób też uznany artysta, uznany zespół, więc mój numer jeden. Nie chcę powiedzieć Roxana, bo zawsze myślę wtedy o Roxanie Węgiel, ale Roxolana. To jest też bardzo fajny utwór, mój numer dwa na liście, ale jestem dosyć prosty chłopak i jeżeli ja słyszę w piosence ja tańcowała i se nie przejmowała, la 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 la, oj dana, to dla mnie już to jest przepis na hit i ja nie skazala. Nie mam pojęcia, co to znaczy nie skazala. Jeżeli ktoś mówi po rosyjsku, ukraińsku i ja coś przeinaczam, sorry, ale dla mnie to jest ultimum song, jeżeli jest coś ja nie skazala. Także numer dwa absolutnie. A Michael Soul, ja się doczytałem, że to jest piosenkarz, który w ogóle był jednym z backing vocals, czyli on był w chórkach na Navi Band w 2017 roku, bo jest w ogóle z Białorusi, więc piosenka sama w sobie jest ciekawa, ale podobałby mi się ten taki twist, gdyby Witbir został wyłonił zwycięzcę, który pochodzi z Białorusi. Białoruś, jak wiemy doskonale, ma na obecną chwilę zablokowany wstęp na Eurowizję. Kraj nie uczestniczy w konkursie, więc to byłoby fajnie zobaczyć reprezentanta Ukrainy z Białorusi, żeby ta Białoruś jednak w jakiś sposób na Eurowizji się pojawiła. Tak.
To jeżeli mógłbym dodać coś właśnie na temat wokalisty Michael Soul, to jest bardzo dobry ukłon w stronę białoruskiego rynku muzycznego, bo Michael Soul jest jednym z, no może nie z najpopularniejszych, ale jednak jest Białorusinem, i że on znalazł się w stawce ukraińskiego Witbiru, a wiemy, że, znaczy może ja to wiem, natomiast może słuchacze nie wszyscy wiedzą, ale białoruski i ukraiński i w ogóle te dwie nacje są ze sobą najbardziej spokrewnione, czyli są najbardziej do siebie podobne, jeżeli chodzi o podobieństwo językowe na przykład. Natomiast podejrzewam, że Michael Soul skończy jednak w drugiej połowie tego Witbiru, czyli w drugiej, po prostu piąte, szóste, siódme, ósme miejsce. Nie jest to taki wokalista znany na Ukrainie. Natomiast może Białorusini będą na niego głosować. No nie wiadomo, może się komuś spodoba. To nie są moje klimaty. Bardzo się cieszę, że w stawce Witbiru jest Rok Solana. Jest to młoda ukraińska, dobrze zapowiadająca się wokalistka. Ma w swojej jednej zwrotce wstawkę w języku ukraińskim, co mnie bardzo cieszy. To, co powiedział Karol, czyli skazać i skazaty. Skazać po rosyjsku to powiedzieć, skazaty po ukraińsku to też powiedzieć, więc tutaj taka mała lekcja rosyjskiego. Natomiast jest to moja obecna faworytka, znając te trzy piosenki. To są takie właśnie moje klimaty. Fajnie, że jest i ukraiński, i angielski, także fajnie to usłyszeć w Witbirze.
To jeśli ja bym miał wypowiedzieć na temat tych trzech utworów, to moim numerem jeden na ten moment zdecydowanie jest Rok Solana. Najbliżej mi do niej ze wszystkich, z takich samych powodów, o jakich powiedział Karol, o jakich powiedział Dawid, więc tutaj nie będę cię powtarzać. Trzymam za nią kciuki, aczkolwiek bardzo, bardzo, bardzo wręcz ciekawi mnie utwór Aliny Pasz i na niego chyba najbardziej czekam, bo coś tak czuję, że jeśli nie Rok Solana, to Alina, jak nie Alina, to Rok Solana i myślę, że będę zadowolony. Natomiast Cloudless to mój numer dwa. Nie wiem, czy w ogóle zwróciliście uwagę, albo czy tylko mi się to wyświetlało na Facebooku, bardzo często gdzieś tam scrollując sobie wiadomości, co jakiś czas wrzuca mi się reklama właśnie Cloudless i ich utworu All Be All Right. Więc nie wiem, czy tylko ja tak trafiałem, czy wy też trafiliście, ale chłopaki się promują dość dobrze na social mediach z tego, co widzę. Natomiast numer 3 to Michael Soul, Demons. Kompletnie to do mnie nie trafia, w ogóle to nie jest moja bajka, nie rozumiem tej piosenki. Nie do końca podoba mi się też wokal, więc jakby no czekam na resztę.
Ja również z tych nieznanych utworów czekam najbardziej chyba na utwór zespołu Kalusz Orkiestra. Ze względu na to, że znałem ich twórczość już przed Witbirem, więc mają dość ciekawe kawałki, śpiewają w języku ukraińskim. Mam nadzieję, że tytuł tego utworu to Stefania i będzie to piosenka o mamie jednego z członków tego zespołu, ale nie wiadomo, w jakim to będzie języku, czy po angielsku, czy po ukraińsku, bo tytuł jest pisany łacinką i cyrylicą, więc na razie nie wiemy, w jakim to będzie stylu. Natomiast czekam jeszcze na utwór Well Boya. Jest to też młody ukraiński wykonawca, który występował w ukraińskim X-Faktorze. Również jest bardzo popularnym wokalistą i też znałem jego utwory przed ogłoszeniem stawki Witbiru 2022. Jedna z ciekawszych piosenek to utwór Husy, czyli Gęsi. Taki styl folklorystyczny, czyli to, co Ukraina ostatnimi laty nam lubi prezentować.
Dawidzie, dziękujemy ci za tą wyczerpującą wypowiedź na temat Ukrainy. Trzymamy kciuki, żeby te preselekcje doszły do skutku przede wszystkim i żeby wszyscy uczestnicy wzięli w nich udział. Natomiast my teraz porozmawiamy sobie o tym, co fani chyba lubią najbardziej, czyli przewidywania, oceny. Zobaczymy teraz, jak się rozkłada nasz półfinał oraz połowa, w której wystąpi reprezentant Polski. Zatem Polska wystąpi w drugiej części drugiego półfinału, a z nami zaprezentują się takie kraje jak Australia, Gruzja, Cypr, Serbia, Finlandia, Azerbejdżan, San Marino, Izrael i Malta. I to będzie pierwsza część naszego półfinału. Natomiast w naszej części usłyszymy Czarnogórę, Rumunię, Czechy, Belgię, Macedonię, Szwecję, Estonię i Irlandię. A w naszym półfinale też zagłosują Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania. No i teraz tak, pytanie do Was. Co uważacie o tym podziale na nasz półfinał? Co uważacie o naszej połowie? Jak oceniacie nasze szanse? Dawid.
Szanse oceniam na wysokie, nawet jeżeli nie znam piosenki, chociaż wiadomo, najważniejsza jest piosenka i to ona pokaże nam, czy będziemy w stanie awansować, bo my jako Polska zawsze sobie jako ten pierwszy cel od wielu, wielu lat stawiamy po prostu jako awans do finału. Nie znamy też wszystkich utworów obecnych polskich preselekcji, więc i nie znamy też wokalisty czy wokalistki, kto będzie nas reprezentować. Natomiast bardzo się cieszę, że jest to druga połowa drugiego półfinału. Są to na pewno mniejsze koszty dla delegacji, bo po prostu przylecą do Turynu troszkę później. Natomiast w naszym półfinale, jeżeli tak byśmy mieli popatrzeć na państwa, które występują, nie ma takich mega, mega pewniaków do awansu, jak to jest na przykład w pierwszym półfinale, który jest uważany jako ten trudniejszy z perspektywy tego, jakie tam państwa występują. U nas, jeżeli tak byśmy spojrzeli, no to podejrzewam, że Szwecja wybierze, jak wiadomo, dobrze, pewnie Australia, Azerbejdżan, więc te trzy państwa od razu automatycznie powinny awansować, chociaż nie znamy utworów. Ja to mówię tylko tak hipotetycznie, jak to wygląda. Natomiast ogólnie mamy w naszym półfinale kraje, które posiadają dość dużą diasporę polską, typu Irlandia, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja. Więc myślę, że tam jakieś punkty sypną się od widzów. Natomiast wiadomo, piosenka najważniejsza, ale tak patrząc z perspektywy na te państwa, to nie jest źle. Gdybyśmy trafili do pierwszego półfinału, no to byłoby ciutkę gorzej. Tam jest w pierwszym półfinale jest takich kilka bloków. Natomiast u nas, tak jak sobie spojrzałem na listę tych państw, no to mamy Estonię z Finlandią, to mi się rzuciło od razu, czyli państwa, które się zawsze wspierają ze sobą. I mamy Serbię, Czarnogórę i Macedonię Północną, które też są blokiem tak zwanym bałkańskim. Natomiast widać, że te państwa się no, powinny wspierać, to znaczy będą się wspierać ze względu na bliskość kulturową.
Tak. Ja się zgodzę absolutnie z tym, co powiedział Dawid w znaczeniu tym, że to są kraje, które nie są jak gdyby automatycznym pewniakiem do awansu. Mamy oczywiście takie kraje jak Szwecja, jak Azerbejdżan, Australia, to wszystko, co wymienił Dawid. Aczkolwiek Australia w zeszłym roku pokazała mi, że tak naprawdę to nie jest tak, że Australia zawsze przechodzi do finału. Chociaż może też to było podyktowane, że to był występ z taśmy, to było też troszeczkę w innych okolicznościach. Ale no, Australia jednak bądź co bądź ma więcej awansów na koncie do finału niż porażek, powiedzmy. Na pewno to, co też powiedział Dawid, czyli mamy Czarnogórę, Macedonię i Serbię, czyli państwa, które się punktowo wspierają i nie sądzę, żeby tutaj było też inaczej. Atutem Polski może być faktycznie to, że mamy i Irlandię, która występuje z nami, tam Polonia też jest duża, głosują Niemcy, głosuje UK. Także wydaje mi się, że naprawdę jeżeli Polska postawi na utwór, który się wyróżni, który zostanie zaprezentowany pomiędzy też innymi utworami, zupełnie stylistycznie innymi utworami, ma szansę się wyróżnić i ma szansę awansować do finału. I zaznaczę tylko, że z mojej osobistej perspektywy jest najważniejsza faktycznie piosenka. Ja, może to będzie kontrowersyjne, co powiem, ale często przeglądając media społecznościowe, widzę euforię u ludzi, którzy mówią, o, mamy kraje takie jak Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, czyli tam skąd mogą popłynąć do nas głosy. No nie uważam, że jest to do końca złe. ale pamiętam, że jak Turcja jeszcze była aktywnym uczestnikiem Eurowizji, mnie bardzo drażniło, że zawsze Turcja awansowała do finału i zawsze państwa Belgia, Francja, Holandia dawały praktycznie najwyższe woty w televotingu Turcji i sobie myślę, bo bardzo dużo Turków jest właśnie rozsianych po tych krajach, więc taki poturecki niesmak, powiedzmy, w ustach nadal mam i zastanawiam się, czy to jest do końca dobre z Polską. No ale zobaczymy. Trzymam kciuki za nasz występ, trzymam kciuki za artystę i zobaczymy, co będzie.
Tak, ja się z wami w zupełności zgadzam. Trafiliśmy do dobrego półfinału, do świetnej drugiej połowy, gdzie głosuje właśnie Wielka Brytania, Niemcy, Irlandia, Belgia, Australia, która też czasem nam coś tam sypnęła, San Marino, z którym ostatnio mamy dość dobre kontakty, a nawet i Czechy, więc no myślę, że tutaj jakby kraje nam sprzyjają, połowa nam sprzyja, aczkolwiek trzeba też przypomnieć, że na momenty, kiedy na Eurowizji mamy już dwa półfinały, byliśmy, dwa razy awansowaliśmy z pierwszej połowy, dwa razy awansowaliśmy z drugiej połowy, ale to się nie udało te razy z drugiej raz i dwa razy z pierwszej połowy, więc tak jakby no ciężko jest też stwierdzić, czy ta połowa będzie nam sprzyjała, czy nie sprzyjała, no bo tutaj mamy pół na pół, tak? Natomiast statystycznie na pewno nam to pomaga, niżeli przeszkadza. No i trzeba też dodać, że w naszym półfinale każdemu krajowi gdzieś tam się ta noga powinęła, bo tak naprawdę na ten moment zostaje tylko Ukraina, która ma 100% awansów do finału. Jeżeli chodzi o Polskę, chciałbym, żebyśmy dożyli czasów, gdzie nie będziemy liczyli na jakieś diaspory, kraje, które nam sprzyjają, tylko po prostu będzie to świetny utwór, dobrze opakowany, dobrze ograny na scenie, dobrze zaśpiewany i nie będziemy musieli się przejmować tym, z kim jesteśmy, gdzie wylądowaliśmy, w której połowie, tylko po prostu w końcu możemy sobie wtedy odpocząć, usiąść i czekać na te wyczytanie Poland. Mam teraz do was ogromną prośbę. Zamknijcie oczy, nasi słuchacze też. Jak będziecie gotowi, to ja mówię do was The Sound of Beauty. A wy powiedzcie mi teraz, jakie macie pierwsze skojarzenia i odczucia. Karol.
Kotlety mielone z mizerią na niedzielnym obiadku mamy. Nie, no żartuję, oczywiście to nie jest Sound of Beauty dla mnie. Ja uważam, że to jest bardzo fajny slogan, aczkolwiek miałem trochę dylemat. Dlaczego Sound of Beauty? Z czym to połączyć? Myślałem, czy to dlatego, że Moroccan Oil jest sponsorem i dlatego, że piękno, bądź ty piękna, dbaj o moje włosy i tak, o swoje włosy i tak dalej. Później stwierdziłem, że to jednak nie jest tak i udało mi się dotrzeć do wytłumaczenia, skąd ten pomysł. No dla mnie to wszystko ma sens, bo Włochy jako beauty, jako piękno, z czym kojarzą się Włochy? Z modą, z designem, z samochodami. Kiedy myślimy o produktach włoskich, no to nie przychodzą nam na myśli, nie wiem, jakie to solidne śruby w maszynie do pakowania serków homogenizowanych wymyślono, albo jaki drucik jest doprowadzony do kosiarki spalinowej, żeby paliwo tam płynęło. Nie, Włochy to jest piękno, to jest design, to jest moda i wydaje mi się, że to bardzo do siebie pasuje, tym bardziej, że ten w logo Eurowizji jest też nawiązanie do kształtu, w jakim są prowadzone ogrody włoskie. To też można znaleźć w tych wizualizacjach, bo zwróćmy uwagę, że same wizualizacje nawiązują do takiego zjawiska, którego nazwy już nie pamiętam, ale chodzi o to, w jaki sposób dźwięk zostaje zapisany w formie graficznej. I to jest połączenie właśnie tego elementu sound, czyli dźwięk, z pięknem, czyli nawiązanie do włoskiego, do włoskiej sztuki, do włoskiego designu. Również kolory, które są użyte w sloganie i w wizualizacjach są wariacjami na temat kolorów włoskiej flagi, także to jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajnie przemyślany slogan i mi się podoba.
Odnośnie tego, co powiedziałeś, tylko tak wtrącę do zapisu dźwiękowego, jeżeli chodzi o wizualizację, to my już mamy w tym doświadczenie jako kraj, no bo na pocztówce Cleo i Donatana w 2014 roku dokładnie właśnie taki zapis był tworzony. Więc może to jakiś dobry znak dla nas. Zobaczymy. Dawidzie?
Ja w ogóle jak pierwszy raz zobaczyłem logo, to myślałem, że tam jest napisane The Beauty of Sound, czyli piękno tego dźwięku, bo to bardziej by mi odpowiadało, jeżeli chodzi o konkurs piosenki Eurowizji, tak? Natomiast po tym rzeczywiście rzuciłem drugi raz na to okiem, patrzę, no jednak nie, jest to The Sound of Beauty. I tutaj zgodzę się z Karolem, bo rzeczywiście Włochy to jest kolebka, zauważcie, architektury, muzyki, no kultury szeroko rozumianej, więc jak najbardziej trafny jest ten slogan. Jeżeli chodzi o logo, no to tutaj miałem też takie swoje wizualizacje ze względu na to, że żyjemy w czasach pandemicznych. Pierwsze skojarzenie, jakaś cząsteczka koronawirusa, jakaś molekuła nie wiadomo czego. Natomiast fajnie, że organizatorzy byli w stanie nam to wytłumaczyć.
Tak, mi też zdecydowanie to logo zaczęło przypominać w pewnym momencie setną odmianę koronawirusa, już nawet nie wiem o jakiej nazwie. Natomiast sam slogan no, był dla mnie przewrotny i też nie mogłem się przestawić z tym, że to brzmi The Sound of Beauty, a nie Beauty of Sound. Natomiast no, po obejrzeniu jakby wytłumaczenia, skąd się wzięła nazwa, bardziej to rozumiem i mogę się bardziej ku temu schylić, że faktycznie ma to jakiś sens. I 29 stycznia poznaliśmy również reprezentanta, a raczej reprezentantów Mołdawii, którymi zostali Zdob, Shizdob z piosenką Trenule Cul. Dawid, co myślisz o tym wyborze i o tym, że Zdob, Shizdob po raz trzeci jadą bronić barw mołdawskich?
Może zacznę od tego, że gdy pracuję, to często sobie oczywiście słucham muzyki, więc Spotify leci tam sobie w tle. I Radio Premier, który ukazuje się zawsze w piątek, pokazał właśnie mi ten utwór, zaproponował mi Spotify ten utwór i od pierwszego przysłuchania już mnie zaciekawił, bo mówię, o, coś po rumuńsku, po mołdawsku, ja nie wiem, co to jest, patrzę z dobrzy i z dup. Nawet nie wiedziałem, że się zgłosili z tą piosenką, ale od samego początku nawet ten jest bardzo chwytliwy refren. Hey, so, rock and roll, tak? Więc nawet po jednym razie, po jednym przesłuchaniu jestem w stanie zanucić tę piosenkę, a jest to ważne w Eurowizji. Nie jest to muzyka najwyższego szczebla, natomiast jeżeli miałbym wziąć te wszystkie trzy utwory eurowizyjne mołdawskiego zespołu Zdob, Shizdob, no to Bonika Batadoba, to jest wiadomo ich najlepszy występ i też moja ulubiona piosenka. Natomiast So Lucky z 2011 to nie był w ogóle mój klimat, więc nie skreślam piosenki Trenule Cul, co po polsku znaczy po prostu pociąg. Czy ta piosenka pociągnie Mołdawię do finału? Nie mam pojęcia, zobaczymy. Na pewno państwa, które biorą udział w pierwszym półfinale, będą troszkę sprzyjać Mołdawii, a widz taki sobotni, który ogląda, czy wtorkowy, czy czwartkowy ogląda Eurowizję, może mu się to spodoba i Zdob, Shizdob wyląduje w finale, a może, bo tak jakbyśmy sobie prześledzili wyniki Zdob, Shizdob, to w 2005 zajęli 6 miejsce, w 2011 12 miejsce, no to co, teraz 18 miejsce w finale? No zobaczymy. Ja nie skreślam tego zespołu. Nie jest to coś mega oryginalnego, ale wiadomo, podoba mi się, że jest po rumuńsku piosenka, więc ja lubię takie klimaty. Niech się pnie, niech będzie na playlistach. Nie wygra, ale jest wesoło.
Karolu?
Dla mnie to jest, powiem krótko, katastrofa. Tylko zatonięcie Titanica można do tego porównać. Ja życzę Mołdawii i Bułgarii, żeby one z tych półfinałów naprawdę nie weszły, bo to jest jakiś jeden wielki żart. Przepraszam, jeżeli kogokolwiek obrażam, przepraszam, ale to jest żart. Dziękuję.
No ja może nie powiem tak jak Karol dosłownie, natomiast no, nie są to moi faworyci do niczego, ani do zwycięstwa, ani do awansu, ani do posłuchania, ale też zgadzam się tutaj z Dawidem, że to może chwycić Europę i niektóre państwa wsiądą do tego pociągu mołdawskiego, a Mołdawia zajedzie do finału. Wszystko się może zdarzyć. Panowie, w każdym odcinku naszego podcastu zadajemy pytanie naszym gościom, komu przyznają 12 punktów. Mogą to być preselekcje, może to być osoba, może to być wydarzenie, może to być piosenka. Dlatego, Karol, twoje 12 punktów wędruje do I dlaczego?
Do Chanel z utworem Slow Mo, oh, booty makes you ask for more, more, more. I naprawdę ta piosenka prosi o więcej. To jest dla mnie naprawdę Hiszpania, o jaką walczyłem, i Hiszpania, którą chcę na Eurowizji. Widzę czasami komentarze, że to jest odgrzewany kotlet, bo to jest fuego. Ja mówię nie, bo jeżeli fuego miałoby być protoplastą tego typu utworów, to niech Beyoncé i Paulina Rabio wysyłają skargi do managementu Eleni Fureiry za to, że ukradła ich koncept, bo to już było od wieków dawna. Więc Slow Mo i Chanel, moje 12 punktów na obecną chwilę, świetny utwór, fajnie zorganizowane preselekcje, sztos.
Dawid, twoje 12 punktów. Dla kogo? Dlaczego?
Moje 12 punktów, no i tutaj pewnie bez zaskoczenia, 12 punktów wędruje do ukraińskich skandali. Po prostu internet wschodni, ukraiński, rosyjski żyje tymi wydarzeniami. Nie wyobrażam sobie Witwiru bez takich rodzynek, które się tam trafiają, więc może to nie zabrzmi pozytywnie, natomiast cieszę się, że jest to jakiś koloryt tych preselekcji, że to się tak naprawdę powtarza rokrocznie, więc no w zeszłym roku nie mieliśmy Witwiru, więc nie było skandali, ale 2 lata wcześniej, 3 lata wcześniej, 4 lata, te skandale cały czas są, więc ja tutaj 12 punktów dla ukraińskich skandali.
No umówmy się, nie ma Witwiru bez dobrego skandalu, inaczej by to po prostu nie przeszło, tak? Natomiast moje 12 punktów, no cóż, tu dużo mówić, jest to Chanel, Slow Mo, dziewczyna dla mnie wygrała wszystko, koniec, kropka, nie będę się nad tym rozwodził i mam nadzieję, że podczas finału 14 maja usłyszymy wielokrotnie 12 points Spain. Hiszpania rozpoczęła tegoroczne eliminacje do Eurowizji, my czekamy na więcej, emocji na pewno nie braknie. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami i słyszymy się już niedługo. Trzymajcie się i cześć.
Pa, pa! Zostańcie z nami.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej.